eksperta.
I teraz powinnam powiedzieć, jest 10.30 i w studiu witam naszych gości, doradców podatkowych, no ale nie będę...
Ale to już było.
Ale to już było, w tym roku będzie inaczej, 12.15. I tak powinniśmy widzieć i słyszeć z Państwem co tydzień. O trochę innej porze, ale tematyka dokładnie ta sama. O podatkach rozmawiać będziemy z naszymi doradcami podatkowymi. Pani Wioleta Wełnicka, dzień dobry.
Dzień dobry.
Pan Michał Bozikowski.
Dzień dobry.
I pan Mariusz Gotowicz.
Witam Państwa w nowym roku.
Kancelaria Doradztwa Podatkowego.
Tak jest, cały czas niezmiennie ta sama.
Czy ta pora Państwu odpowiada?
Osobiście uważam, że jest to bardzo dobra pora.
12.15.13.
Nie wiem, jak to nasi słuchacze odbiorą, bo my co piątek mamy zawsze w filmie takie małe spotkanie, taką jakby naradę, szkolenie.
Podsumowanie tygodnia.
No też. No nieraz mniej są to przyjemne spotkania, nieraz bardzo wesołe. Robimy to od jakiegoś dłuższego już czasu, no i wtedy zawsze trzeba było to tak zwięźle skracać, nie mogliśmy nieraz tego tematu jakiegoś rozwinąć za bardzo.
I z zadyszką Państwo wpadali.
Tak, też trochę nieraz tak z niedowiedzą, bo po drodześmy coś zgubili, ale myślę, że teraz będzie zupełnie
dzisiaj
inaczej.
Dzisiaj pełen komfort i spokój, dobrze.
No komfort, bo jesteśmy w trójkę, ostatnio sam musiałem tutaj dać radę, ale muszę powiedzieć, że nasi słuchacze nie zawiedli i 29 grudnia dali takiego czadu, w cudzysłowie,
tak,
że ja cały czas mówiłem, także dzisiaj oddam głos mojemu koleżeństwu przed.
Było to wyzwanie.
Już teraz się produkuje.
A czasami się wydaje, że już nie można Państwa zaskoczyć żadnym pytaniem, a jednak.
W podatkach nie ma pytań prostych, nawet jak są pytania, które ktoś może powiedzieć, no znowu to samo, to nigdy nie jest to samo, bo są różne stany faktyczne, ludzie mają różne sytuacje. Mhm. Proszę Państwa, drodzy słuchacze, nie ma pytań głupich. Głupie mogą być tylko odpowiedzi. W związku z tym, jak macie wątpliwości, pytajcie. My nie zawsze odpowiemy, ale zawsze jesteśmy w stanie dojść do sedna tematu i potem na przykład na kolejnej naszej audycji Państwu udzielić już takiej bardziej wiążącej odpowiedzi, bo to się wszystko zmienia, to jest płynne, urzędy robią różne wolty, sądy robią różne zmiany w przepisach, które się nie zmieniają na przykład. Tak? Czyli treść przepisu się nie zmieniła, a my musimy po pół roku zupełnie inaczej Państwu udzielać odpowiedzi.
52 345 50 90, ten numer telefonu do Państwa dyspozycji do godziny 13. Dzisiaj rozmawiamy o podatkach. Czekając na ten pierwszy telefon, tak zagaję może, w 2018 w życie wejdą przepisy, które doprowadzą do kompleksowych i radykalnych zmian w prawie podatkowym, jakich nie doświadczyliśmy od wielu lat. Tak przeczytałam na jakiejś stronie Business Insider chyba. No tak, czy rzeczywiście czeka nas rewolucja w podatkach w 2018?
Rewolucja w podatkach jest co roku. Na pewno w tym roku przepisy się zmieniają w większej liczbie, czy w większym zakresie niż do tej pory i stąd może takie określenie, że rewolucja w podatkach, natomiast do zmian jesteśmy przyzwyczajeni ciągle, tak? Te zmiany są nawet w ciągu roku. Często czytamy i tutaj Państwu też mówimy o tym, że coś się zmieni, będą jakieś bardziej lub mniej korzystne przepisy dla podatników, po czym się okazuje, że te przepisy się jeszcze inaczej zmieniają i jest zupełnie inaczej. No, moim zdaniem tutaj dla naszych słuchaczy największymi takimi zmianami są te zmiany, o których już mówiliśmy pod koniec ubiegłego roku, dotyczące ulgi rehabilitacyjnej. Czyli tutaj rozszerzenie jakby osób uprawnionych do korzystania z ulgi z tytułu przejazdem własnym samochodem na, czy to zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne,
kiedyś tylko,
a teraz również do wykorzystywania w życiu codziennym.
Ale czyli, 2017 już będzie można z tą
ulgą... 2017 jest też objęty, te przepisy jakby no, zadziałały wstecz.
Wchodzą także w życie w 18, ale działają
wstecz. Ale obowiązują stanu też z roku 2017.
52 345 50 90. Ja tutaj na tej stronie właśnie biznesowej znalazłam spis takich 13 najistotniejszych zmian, o których warto wiedzieć. Natomiast tych 13 większość dotyczy biznesu jednak, mniej nas, takich przeciętnych podatników. Zaraz do tych zmian wrócimy. Odbierzmy telefon. Dzień dobry, Polski Radio PIK.
Dzień dobry, witam w nowym roku.
Dzień dobry.
Witamy.
A właśnie do tej ulgi rehabilitacyjnej. Mam otwartą stronę Ministerstwa Finansów, czy finanse.mf.gov.pl/PIT ulgi odliczenia. I tu w PIT w pozycji ulga rehabilitacyjna jest pozycja używanie samochodu na potrzeb osób niepełnosprawnych. Klikam czytaj więcej. I tu w opisie jest Nie będę czytał całego. Kwota odliczenia nie może przekraczać w roku podatkowym 2280, czyli się nie zmienia.
Nie zmienia.
Odlicza się od kwoty faktycznego poniesienia wydatku.
Tak.
Jest dopisek, mądry jak dla mnie. Nie jest wymagane posiadanie dokumentu stwierdzającego wysokość poniesionych wydatków.
Tak.
Pani Wioleta.
A przecież urzędy skarbowe próbują nas rozliczać kilometrów.
Przy ewentualnych kontrolach zdarzało się. Tak,
Przy kontrolach czy czynnościach sprawdzających pracownicy urzędów skarbowych jakby żądają albo sami wyliczają, jaki koszt mógł zostać poniesiony na dojazd.
Ale skoro
także
tutaj
nie ma obowiązku dokumentowania.
Nawet z ustawy wynika, że nie ma.
Jak pana sytuacji, czy powiedzmy w tym przykładzie, który pan podał, to co napisał Ministerstwo Finansów, że nie ma obowiązku posiadania dokumentu, czyli jakiego dokumentu, tak? Wystarczy, że jest się właścicielem albo współwłaścicielem pojazdu i że się dojeżdżało. Ewentualnie tutaj jeszcze taka jakby pomocnicza kwestia to, że się wykazało na przykład, że w miesiącu przejechałem 100 kilometrów, tak? Na przykład do lekarza, do pracy, już mówię według tych nowych przepisów, na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. I teraz jak wyliczamy kwotę wydatku? Kwotę wydatku możemy wyliczyć poprzez na przykład średnie spalanie paliwa w pojeździe, którego jesteśmy właścicielem i ceny paliwa. I nie trzeba na tę okoliczność przedstawiać żadnego...
Żadnych faktur,
żadnego wydatku. Oczywiście pomocniczo dobrze jest mieć, bo wtedy na przykład jeżeli po kilku latach, jaka była cena paliwa w tamtym czasie, tak, albo jakie koszty ponosiliśmy, ale generalnie ta ulga przysługuje na dojazdy do limitu 2280 zł, bo nikt panu nie wystawi potwierdzenia, że wydatkował pan całą kwotę 2280 zł i w jaki sposób.
No rozumiem.
Przy przepisach nie jest to...
jest ogłoszona na tej stronie 29 grudnia 2017 o 13.12.
Ale to cały czas tak było, że nie trzeba było posiadać dowodu, dokumentu na poniesienie wydatku, tylko jeżeli mówiliśmy o tej uldze w tej starym brzmieniu, to ona dotyczyła tylko przejazdów na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne, czyli trzeba było wykazać, że się jeździło na te zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne poprzez na przykład kartę zabiegów. A teraz jeżeli mówimy o uldze w nowym brzmieniu, czyli od 2017 roku już możemy skorzystać z tego odliczenia, to mamy dojazdy, czy do pracy, do lekarza.
Ułatwiające nam życie.
Takie, które ułatwiają życie osoby niepełnosprawnej, która jest właścicielem lub współwłaścicielem tego pojazdu i też nie trzeba posiadać tego wydatku, no ale w jakiś sposób trzeba wykazać, że taki, a nie inny koszt do tej kwoty ponieśliśmy.
Czyli na przykład karta pacjenta? Że te wizyty się
jeżeli
odbyły,
chodzi o
na przykład?
Udokumentowanie wizyt, że tam gdzieś powiedzmy jeździliśmy, tak, na zabiegi czy na wizytę do lekarza. Ale też chodzi o tą kwestię jakby dokumentowania tego wydatku, tej kwoty 2280, bo do kwoty 2280 zł możemy sobie tą kwotę odliczyć od dochodu.
Czyli jeżeli na przykład jedzie pan na zakupy do sklepu, no to nie trzeba trzymać tego paragonu, że się w tym dniu pojechało, tak? No ale w jaki sposób?
Ale w jaki sposób trzeba ewentualnie udowodnić? No nie jest to aż taka kwota znaczna, jakbyśmy sobie przemnożyli, może to zrobimy na następny raz, ile średnio w roku osoba niepełnosprawna może zrobić kilometrów, przejechać kilometrów, żeby móc tą kwotę 2280.
Przy średnim spalaniu
Średnim spalaniu, ale no... to jakby ten ciężar dowodu często on jest przerzucany na podatnika, więc dobrze jest mieć jakieś, na przykład jak pan pojechał do sanatorium, czy no wyjechał pan na przykład do innego miasta na jakąś konsultację lekarską, to dobrze mieć jest jakieś dowody, z których będą wynikało, że jednak pan
taką podróż odbył.
Tak, taką podróż odbył.
No sporo jeżdżę w lutym do neurologa, do świecia, na przykład potem do Grudziądza, do urologa i tak dalej, no tych wyjazdów jest sporo i tak się zastanawiałem, podpłatkę z każdego wyjazdu jakąś mam brać?
Ja bym sobie zrobiła taką notatkę, czy powiedzmy bym sobie zrobiła rozpisanie i w razie na przykład powiedzmy kontroli Urzędu Skarbowego, tak, żeby było wiadomo, że na przykład skoro pan odliczył sobie na przykład 2100 zł, bo tak panu wyszło, tak, tak pan wyliczył z tego, z tej ilości przejechanych kilometrów i średniego kosztu spalania, tak, średniego kosztu paliwa, no to żeby też pan pamiętał, a nie za 3 lata się Urząd Skarbowy pana spyta, powiedzmy, w jakim jaki sposób pan tą kwotę wyliczył i będzie próbował własnymi drogami, na przykład, czy powiedzmy własnymi wyliczeniami, powiedzmy wykazać, że jednak jest to kwota mniejsza.
Ewentualnie z przychodni można później uzyskać takie zaświadczenie, że odbyły się cztery wizyty.
Tak, ale to jeżeli jest to kwestia sporna, bo to mogą być też, tak jak deklaruje Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu do projektu ustawy, mogą być to na przykład dojazdy do pracy. Więc jeżeli osoba niepełnosprawna dojeżdża do pracy, od domu do miejsca pracy ma na przykład 15 kilometrów w jedną stronę, w dwie strony, bo wraca do domu, tak, jest 30 kilometrów, razy ilość dni, no to już mamy jakąś kwotę, którą jesteśmy w stanie wyliczyć, ale tu jako no jakby taka podpowiedź dla naszych słuchaczy, akurat przed chwilą tutaj pan mecenas Gotowicz wyliczył, że w ciągu roku, korzystając z tej ulgi 2280 zł, podatnik może średnio przejechać 7,5 tysiąca kilometrów.
Średnio.
Średnio.
Przyjmując 7 litrów na 100 kilometrów.
Czyli takie spalanie.
Czyli 7,5 tysiąca, no to myślę, że to jest...
No to jest dużo w sumie.
Dużo, ale też jest do przejechania, jeżeli ktoś na przykład jeździ do pracy.
No tak, no tak. No, ja już nie pracuję, więc nie mam tym problemu. Ale na rehabilitację 10-2-tygodniowe to jestem 4 razy, 5 razy w roku.
I wizyty lekarskie
nie
również.
Nie będę miał problemu.
Tak, wyjazd do apteki, wizyty lekarskie, inne wizyty. I jeszcze dla przypomnienia dla pana i dla naszych słuchaczy, tą kwotę odliczamy od dochodu. To nie znaczy, że Urząd Skarbowy odda nam 2280 zł, jeżeli będziemy mieli maksymalny limit, albo kwotę mniejszą, którą pan wyliczył, tylko odda, jeżeli pana dochody mieszczą się w pierwszym progu podatkowym, 18% tej kwoty.
Dziękujemy pięknie.
Mogę mieć jeszcze jedno pytanie?
Szybciutko bardzo proszę, bo kolejni
właściwie
słuchacze czekają.
Do pana Mariusza z poprzedniego wywiadu.
Z poprzedniej audycji?
Tak. Audycji. Tam była mowa o odrzuceniu spadku notarialnego za życia. Rozumiem, że to jest przed...
Notariuszem.
Przed notariuszem, ale przed śmiercią dawcy. Tak,
tak? Jest. I wtedy pan zawiera
i do
umowę.
Tego, do tego dodaję tylko pytanie. Ona tyczy mnie, a co z moimi dziećmi?
No nie dotyczy. Pan jest traktowany tak, jakby pan nie dożył tego spadku.
Rozumiem. Bo w przypadku normalnym postępowaniu ja zrzekam, czy się odrzucam, automatycznie przechodzi na moje dzieci.
Tak jest. I tak samo tutaj będzie. To jest tylko taka po prostu umowa, że pan już nie będzie w ogóle jakby uczestniczył. Wtedy podział spadku idzie zupełnie innymi drogami. To jest dość skomplikowane do omówienia na antenie, bo przecież trzeba by rozważyć, co tam jeszcze zostaje, prawda? Jakieś mamy spadkobierców, czy tam się testament nie pojawi. Ale tak to proszę traktować, tak najprościej. To nie jest aż takie proste, ale jak pan to tak potraktuje, że tak jakby pan nie dożył, to to jest takie najbezpieczniejsze dla pana.
Dziękujemy
dla pana
pięknie.
Dla mnie bezpośrednio.
Dziękujemy, do usłyszenia również.
Więcej takich audycji.
Wszystkiego
dużo
dobrego.
Dużo zdrowia życzymy.
Dziękujemy. Dzień dobry, Polskie Radio PIK.
Dzień dobry państwu.
Dzień dobry.
Odnośnie ulgi rehabilitacyjnej.
Bardzo proszę.
Chciałbym, żeby to uściślić, żeby wyprowadzić mnie z błędu, jeżeli źle rozumiem. Czy to jest kwota, która tam jest 2200 stała?
80.
Tak. Czy to jest kwota, żebym się dobrze wypowiedział, faktycznie poniesionych kosztów na dojazd do pracy, lekarzy i tym podobnie.
Faktycznie poniesionych kosztów do kwoty 2280.
Nie więcej niż tyle.
Aha, no to
do jeżeli kwoty... pan pojedzie do lekarza dwa razy w roku, no to musiałby pan bardzo daleko jechać, żeby tę kwotę wykorzystać.
O, tych tymi lekarzami tam więcej, mało tego, czy do pracy, czy na tę rehabilitację, to bym miał grubo ponad tam... O, do 5000, jeżeli by było faktycznie, ale państwo mówicie, że 2200...
Maksymalna
nie,
kwota.
Maksymalnie. Rozumiem, tak. To by było wszystko, to już trzeba wszystko wiedzieć.
Dziękujemy, do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Polskie Radio PIK, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry.
Dzień dobrego, w dobrym roku życzę.
Również.
Dziękujemy.
Mam takie dwa krótkie pytania. Pierwsze, kończąc ten temat rehabilitacyjny tutaj przeze mnie. Mam pytanie, tej uldze rehabilitacyjnej podlegają osoby o orzeczeniu niepełnosprawności w jakim stopniu? Pierwszym, drugim, czy tam trzecim, czy tam powiedzmy umiarkowanym, czy lekkim, czy tym mocnym?
To zależy od tego, z której części ulgi rehabilitacyjnej chciałby pan skorzystać.
No, o tym, o której mówiliśmy.
Czyli o tym samochodzie. Jeśli chodzi o samochód, to w tej chwili zostały zmienione przepisy i może korzystać każda osoba, która ma jakikolwiek stopień niepełnosprawności orzeczony.
Czyli umiarkowany również.
Czyli umiarkowany, lekki też wystarczy.
Aha, rozumiem, dziękuję bardzo. I drugie pytanie, takie ogólnikowo. Minister Ziobro zapowiadał, że od tego roku, od 1 stycznia, nastąpiło zmianę w upadłości konsumenckiej, mówiąc prościej, bankructwie osoby fizycznej. I tutaj nie pytam Państwa, jakie warunki trzeba spełnić, ale gdzie w Bydgoszczy, na terenie Bydgoszczy można by się udać, jaka instytucja dałaby mi, wie Pan, no, na tacy to trzeba przynieść, donieść, wypełnić, przynieść i poprowadzić. To sądy są, czy kto to jest?
Sądy takich informacji panu nie udzielą. To znaczy tak, na pewno odsyłam do internetu, bo tam jest bardzo dużo informacji na ten temat. Są całkiem nawet takie spore strony, z których wiem, że osoby korzystają, gdzie jest wytłumaczone tak w cudzysłowie łopatologicznie, tak krok po kroku. Oraz jaki zakres dokumentów. Dalej, warto ściągnąć sobie ten wniosek, który jest formularzem, który kierujemy do sądu. To są wnioski również na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości umieszczone i tam jest bardzo dużo informacji. Rozumiem. Jest to dość prosto napisane, ale dość prosto, nie jest to prosto napisane, ale,
ja rozumiem,
ale da się jakoś przez to przebrnąć.
Jak się czyta ze zrozumienia, to się zrozumie.
No, wie pan, to jest taki trochę język momentami hermetyczny, ale wszystko się doskonali.
Ja rozumiem, czyli
z czasem i te formularze.
Z tej strony informacji ściągnąć i powiedzmy całą, wszystko skomasowane oddać do sądu rejonowego, tak?
Tak, i wtedy, wie pan, no, tutaj tak patrząc, obserwując, jak to się u różnych osób toczy, to sądy najczęściej, jeżeli mają jakieś wątpliwości, a wniosek nie jest jakoś bardzo wadliwy, to po prostu wystosowują wezwanie do uzupełnienia braków formalnych, polegających na tym i tam już potem jest cała lista, powiedzmy, takich oczekiwań. Jasne. Sugestia moja jest też taka, bo widzę, że to się sprawdza, że warto się udać do jakiegoś, no, znanego sobie radcy prawnego, który to przejrzy z racji chociażby no, tej umiejętności czytania aktów prawnych. Tak? On sobie przeczyta, popatrzy, skorzysta z tej swojej wiedzy codziennej, zawodowej i wie pan, no, nie musi tego wypełniać. Tak?
Rozumiem.
Bo to potem koszt. Tak. Powinno chwycić.
Czyli generalnie sąd rejonowy Bydgoszczy, tak? Tak się składa wniosek.
Tak. To jest sąd gospodarczy upadłościowy, wprawdzie, ale sąd rejonowy.
Dziękujemy pięknie, do usłyszenia. Do widzenia. Kolejny telefon, ja bardzo proszę o poczekanie przy telefonie kolejnego słuchacza, ponieważ chciałam wrócić do tych zmian jeszcze od 2018. Kolejną zmianą jest zmiana, wyższa kwota wolna od podatku, o może tak. W tej chwili będzie to wynosiło dokładnie, nie, do tej pory wynosiła 3000, tak, 91 zł, a w tej chwili?
Znaczy została podwyższona kwota wolna od podatku, ja może tak w skrócie powiem, do kwoty 8000 zł. W zeszłym roku, za rok 2017, została podwyższona do kwoty 6600 zł.
A teraz te osoby, które zarobią do 8000 zł,
w ogóle nie zapłacą podatku, nie zapłacą, a potem jest ta kwota zmniejszana i osoby powyżej kwoty 85 528 zł, tak? Znaczy takie, które zarobią do kwoty 85 528 zł, sobie odliczą od podatku tylko tą starą kwotę wolną, którą jeszcze pamiętamy. Znaczy to podwyższenie kwoty wolnej, myślę, że dla większości naszych słuchaczy czy osób, które nas słuchają, nie będą miały zastosowania, bo po prostu no, niewiele jest takich osób, które uzyskują dochody do 8 tysięcy złotych, aby móc w całości skorzystać z tego zwolnienia.
Polskie Radio PIK, już witamy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Bardzo proszę. Pana,
ja zawsze słucham tego programu i mam takie pytanie, ale nie o odliczeniach podatkowych, tylko chciałam tak zapytać, bo mój syn chce kupić mieszkanie w granicach 200 tysięcy złotych i teraz się pyta, ile by musiał zapłacić fiskusowi tej ceny?
Znaczy, jeżeli kupi mieszkanie na rynku wtórnym za 200 tysięcy złotych, to zapłaci 4 tysiące podatku od czynności cywilnoprawnych. Jeżeli kupi na rynku pierwotnym, czyli od dewelopera, to nie zapłaci podatku od czynności cywilnoprawnych, tylko w cenie będzie zawarty podatek VAT.
A bo chodzi mu o to, jak na przykład, żeby to zrozumieć bardziej, proszę panią, jeżeli on, bo on mieszka za granicą, chce wrócić do Polski i chce kupić sobie tutaj mieszkanie w Polsce za gotówkę.
Tak, ale od kogoś chce kupić tak no, prywatnie, no, że tak powiem?
Nie.
Czy to będzie nowe mieszkanie?
Nie ma być nowe mieszkanie, bo za 200 tysięcy nowego nie kupi.
Czyli od kogoś, powiedzmy, tak?
Tak, bo to jest to kwota podatku od czynności cywilnoprawnych, którą pobiera notariusz przy 2%. Sporządzaniu tego aktu 2%, czyli 4 tysiące złotych.
Od 200 tysięcy 4 tysiące.
Albo inaczej 2% od ceny zakupu.
Tak, 2% od ceny zakupu.
Czyli jeżeli kupi...
Nie będzie płacić 30% czy coś takiego, do tego nie.
30% nie, skąd?
Od wzbogacenia, pani myśli o bardzo starych, już bardzo dawno nieistniejących przepisach. Rzeczywiście kiedyś tak było, ale to... i jeszcze dalej. Nie, teraz mamy 2% PCC, czyli 2% od transakcji zakupu. To jeszcze mnie tylko mieszkań dotyczy, bo ten podatek dotyczy wszelkich zakupów.
Tak jak samochód kupujemy, tak to jest. Ten, który kupuje, płaci 2%.
Tak jest. Chyba, że kupujemy nowy na fakturę, to wtedy mamy tutaj akurat podatek VAT-owski. Ten jest inny, bo może być bardzo duży w zależności od tego, co kupujemy, jaki duży jest obiekt.
Czyli jeżeli kupi za 150 tysięcy, to zapłaci 3 tysiące tego podatku. Tak,
ale
zawsze 2%.
Sam bezpośrednio jakby nie będzie musiał płacić do Urzędu Skarbowego, tylko notariusz pobierze przy sporządzaniu aktu notarialnego.
Tak, bardzo pani dziękuję.
Bardzo
pani,
proszę. Do usłyszenia. Dzień dobry, Polskie Radio PIK.
Dzień dobry pani.
Bardzo proszę.
Dzień dobry. Ja mam takie zagadnienie. Żona w październiku 2016 roku nabyła słuchawki wzmacniające słuch. Przy czym zapłaciła 4598 zł z własnej kieszeni, a NFZ dał 1400. No i teraz jest pytanie, czy można coś odliczyć w tym roku z PIT-u?
Od tej różnicy, tak?
Ale pan mówi o roku 2016, tak?
O 2016.
16. No to jeżeli chodzi o rok 2016, to można tylko dokonać korekty zeznania podatkowego za rok 2016, tak? Bo nie można wydatku poniesionego w roku 2016 rozliczyć w zeznaniu podatkowym za rok 2017.
Rozumiem.
Czyli 17 rozlicza pan zupełnie osobno.
A żona ma orzeczenie o stopniu niepełnosprawności?
Tak, ma.
To jeżeli ma orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i dokonała zakupu aparatów słuchowych, tak, to za rok 2016 może sporządzić korektę rozliczenia podatkowego.
O tę różnicę między ceną aparatu a refundacją.
Zawsze poniesiony koszt ekonomiczny, tak? Czyli wydatkowane pieniądze.
Ale jak tą różnicę obliczyć?
Znaczy, czyli to, co z własnej kieszeni zapłaciliśmy.
No 4 tysiące ile kosztował ten aparat?
98. Mhm.
I tyle.
Minus kwotę zwróconą przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Aha. No dobrze, dziękuję.
I to jest wasz wydatek, który państwo wpisujecie do załącznika do odliczeń i wtedy przenosicie do PIT-a, który państwo żeście złożyli.
I to w korekcie zrobić.
Tak samo państwo robicie to zeznanie jak wtedy, tylko tam jest taki u góry kwadracik, gdzie jest napisane zeznanie pierwszy raz składane czy korekta i zaznaczacie po prostu krzyżyk korekta.
Tylko
i...
proszę to zrobić na tym formularzu, który obowiązywał za rok 2016, tak, a nie już tym nowym, który będziemy składali za rok 2017.
Rozumiem. Dobrze,
dziękujemy pięknie. Proszę bardzo. 52 345 50 90. Zaraz odbiorę kolejny telefon, ale jeszcze kolejna zmiana, która czeka nas w 2018. Wyższe koszty uzyskania przychodu twórców. Ha. Podniesiono o 100% limit kosztów, tak?
Czyli tak naprawdę powrócono do tego, co było
kiedyś.
Tak, ale...
Ale obcięto jakby,
listę osób, tak?
Tak, jest wprowadzona konkretna...
Które mogą z tego skorzystać.
Polski Radio PIK, dzień dobry, witamy. Halo?
Halo?
Dzień dobry, słuchamy.
Ja mam takie pytanie. Jeżeli dziecko się uczyło, pracowało, nie? I nie przekroczyło tej kwoty 3089 czy 3091, bo to
różnie. 89.
Ale ja już miałam w broszurkach 91 nieraz.
Nie, to nie, to, teraz, to nie, no, to nie ta kwota.
Tak. No ale 3089. I teraz, jeżeli ona tej kwoty nie przekroczyła, to rodzice mogli sobie tą ulgę odliczyć, nie? I czy to jest cały czas ta sama kwota, bo to tak, ta kwota wolna od podatku, te 8 tysięcy, to tak... Jak to teraz tutaj mi...
No to nie
tak,
ma
cały
nic...
czas jest ta sama kwota. Jeżeli chodzi o kwotę wolną od podatku, to też jest kwota 3091, o te 2 złote większa, ale to jakby jest z czym innym związana, bo teraz mamy taką progresję, tak, jeżeli chodzi o kwoty wolne od podatku, ale jeżeli chodzi o możliwość skorzystania przez rodziców z odliczenia ulgi na dzieci, to jest limit dochodów dla dziecka 3089 zł.
Tylko chciałam to wiedzieć. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy również.
Wzajemnie.
Polski Radio PIK, dzień dobry. Halo.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Proszę panią, ja z takim zapytaniem. Mam drugą grupę inwalidzką.
Proszę przyciszyć radio, bardzo proszę.
Już.
Będziemy się lepiej słyszeć.
Mam drugą grupę inwalidzką. Czy mogę odliczyć sobie lekarstwa?
Lekarstwa związane tutaj z pani chorobą, jak najbardziej.
Jeżeli, ale nie leki na przeziębienie.
Czyli te leki,
przykład,
które są związane z tym stopniem niepełnosprawności, na którym ma pani orzeczoną grupę, to może pani tutaj rozliczać w ramach ulgi rehabilitacyjnej na leki.
Tak, tylko że odlicza pani od dochodu nadwyżkę ponad 100 zł wydaną w danym miesiącu.
To rozumiem, że ponad 100 zł dopiero.
Mhm.
No, czyli... ale jeżeli są nawet leki, które używam na ten, na tą moją niepełnosprawność, ale są bez recepty, to też mogę?
Znaczy, jeżeli lekarz specjalista zaleci pani stosowanie leków na stałe lub czasowo, to tak.
Aha, i musi być faktura na te leki.
No to fakturę z apteki.
Tak, tak jest. Dokładnie.
Rozumiem.
Dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
Również do usłyszenia. Do widzenia.
Do usłyszenia.
Dzień dobry, Polski Radio PIK. Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Proszę też przyciszyć koniecznie odbiornik.
Panią, ja dzwonię w takiej sprawie. Moja córka studiowała, skończyła w czerwcu studia licencjackie. Były wakacje i teraz zaczęła studia magisterskie. Czy ja mogę sobie odnośnie podatek odliczyć?
Ale teraz to w styczniu rozpoczęła studia magisterskie?
Proszę?
Kiedy rozpoczęła studia?
I słabo słyszę teraz.
Studia magisterskie rozpoczęła w październiku?
W październiku, tak. Skończyła studia licencjackie w czerwcu. Obronę licencjatu miała w lipcu. Były wakacje i teraz zaczęła dzienne studia magisterskie.
Znaczy to nie ma w tym momencie znaczenia,
to tutaj
tylko...
To jest jakby traktowane tak, jak byłaby to kontynuacja cały czas nauki. Ta przerwa wakacyjna,
tak, ta przerwa
nie jest
wakacyjna
wliczana,
nie jest istotna.
Do ulgi tutaj. Także może pani za pełen okres 12 miesięcy odliczyć ulgę z tytułu wychowywania dziecka, o ile te wszystkie inne pozostałe warunki pani ma spełnione, które uprawniają do tej ulgi.
Tak, i jeszcze mam drugie pytanie. Ona wakacje tam krótko pracowała. Mhm. Jak to potraktować?
A jaką kwotę zarobiła?
Na umowę zlecenie.
To zależy od kwoty.
To była kwota w granicach chyba 3000. To była umowa zlecenia.
To bardzo ważne, w granicach 3000.
No to teraz tak, czyli wracamy do tego punktu, o ile pozostałe warunki ma pani spełnione do skorzystania. Czyli musiałaby pani dowiedzieć się od córki, ile dokładnie uzyskała dochodu. Jeżeli ten dochód jest wyższy niż 3089 zł, to traci pani prawo do ulgi. Jeżeli jest niższy, to prawo do ulgi pani zachowuje.
Także proszę z córką porozmawiać.
Tak, czyli jeżeli jest wyższy niż
3089 zł, tak, ale mówimy o dochodzie.
Tak, jeżeli ona zarobiła więcej niż 3089
zł, to traci pani...
To w ogóle
pani...
nie przysługuje mi się żadna ulga na nią. Żadna,
tak, to żadna ulga nie przysługuje. Traci pani prawo do ulgi za cały rok.
Aha, a ona musi się rozliczyć z tego?
Tak.
Tak.
Po zakończonym roku, czyli teraz do 30 kwietnia, musi złożyć zeznanie podatkowe.
I rozumiesz, jeżeli będzie tą ulgę miała wyższą niż ta kwota?
Z każdej...
Znaczy, jeżeli chodzi o kwotę wolną od podatku, to pewnie ta kwota będzie korzystała, jeżeli nie miała innych dochodów w całości ze zwolnienia, bo za rok 2017 jest ta kwota 6600 zł.
Aha. No dobrze, dziękuję.
Dziękujemy. Do widzenia. 52 345 50 90 dyżur doradców podatkowych. Dzień dobry, halo. Polskie Radio PIK, dzień dobry.
Halo.
Dzień dobry.
Bardzo proszę.
Dzień dobry. Teresa mówi, Białe Błoto.
Witam.
Proszę. Ja jestem inwalidką drugiej grupy i słyszę o tym odliczeniu 2200, a jak mnie mąż wozi na rehabilitację, to kto ma odliczyć, mąż czy ja?
A jest pani współwłaścicielem, tak? Macie państwo wspólność majątkową?
Nie jestem współwłaścicielem, jestem żoną.
Ale czy macie państwo wspólność majątkową?
Tak, tak.
To czy tyli jest pani traktowana tak jak współwłaściciel tego samochodu, czyli odlicza pani w swoim zeznaniu rocznym tę ulgę?
2280.
Do 2280.
Dobrze, dobrze.
Dziękujemy.
Miłego może to mąż
dnia,
panią
do widzenia,
wozi.
Dziękuję.
Do widzenia. Kolejna zmiana w 2018. Zmiana zasad opodatkowania przychodów z najmu.
O tak, tu się też troszeczkę zmieniło. O tyle, że nagle pojawiła nam się kwota limitu, proszę państwa, 100 tysięcy złotych, liczona w taki sposób, że tak jakby na rodzinę, tak jakby, no bo to jest w ten sposób napisane, że jeżeli na przykład są małżonkowie, no to nie rozbijamy, że to mąż ma 100 tysięcy i żona 100 tysięcy, tylko oni razem mają 100 tysięcy.
Z tego najmu.
Z tego najmu. I tam wtedy jak przekraczamy ten limit, to ograniczenie, no to wchodzimy w 12,5% stawkę ryczałtową. Nic nam się w zasadzie nie zmienia, poza tym, że po prostu wyższy podatek zaczynamy płacić, jak mamy wyższe trochę dochody. Do 100 tysięcy nadal pozostaje tak, 8, jak było.
8,5.
Tak jest, tam nam się nie zmienia. Nie doprecyzowano, chociaż takie były zamiary, co to jest najem prywatny, a co to jest najem biznesowy. Tu w zasadzie nic się nie zmieniło, czyli nadal przed państwem i przed nami spory w tym zakresie, bo jak ktoś ma 3 mieszkania i je wynajmuje, to już może być traktowany jak przedsiębiorca. Mhm. Ale zupełnie inaczej wygląda, jak ktoś ma na przykład kamienicę i ma tam 29 mieszkań, no bo ma jedną kamienicę, a jeszcze jak ją odziedziczył, no to tutaj raczej bycie przedsiębiorcą urząd nie będzie tam próbował taką osobę wcisnąć, o tak może powiem. Niemniej, no proszę państwa, wszystko będzie zależało od oceny, od tego, jak organy będą tego podchodzić, czy taki właściciel nie będzie na przykład pisał, że mam najładniejszą kamienicę w mieście, że mam najlepszy widok ze swoich mieszkań, bo mam super mieszkania. No jak zacznie to wartościować, to rzeczywiście może się zdarzyć, że będzie przedsiębiorcą, a to jest niebezpieczne. Bo proszę państwa, to będzie post factum, tak? Czyli po roku, po dwóch na przykład. Urząd przychodzi i mówi, nie 8,5, daj nam 18 albo nawet 32%. Tak to będzie wyglądało. Zresztą tak to do dzisiaj już wygląda. No a proszę państwa, no warto na to zwracać uwagę, żeby to tak trochę rozsądnie robić. Niemniej, no rzeczywiście ta zmiana jest tylko tutaj w kwestii stawki i tego.
Ale limitu. Można też korzystać z tego preferencyjnego sposobu rozliczania poprzez zryczałtowaną stawkę.
To jest właśnie 8,5. Zryczałtowana tutaj. Właśnie te zmiany 100 tysięcy złotych.
To
dotyczy tylko ryczałtu.
I powyżej 100 tysięcy 12,5%.
Tak, właśnie o tym mówili.
Dzień dobry, Polski Radio PIK.
Dzień dobry. Ja mam pytanie do doradców podatkowych.
Bardzo proszę, słuchamy.
W roku ubiegłym miałam wypadek komunikacyjny, to znaczy najechał na mnie samochód i byłam troszeczkę poturbowana. I mam pytanie, czy w tym roku pieniążki otrzymane jako odszkodowanie z polisy sprawcy wypadku podlegają opodatkowaniu?
Nie. To odszkodowanie jest zwolnione z opodatkowania i nie musi go pani wykazywać w zeznaniu podatkowym.
Dobrze, dziękuję ślicznie.
Dziękujemy, do usłyszenia. 52 345 50 90 Polskie Radio PIK, halo.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Wszystkiego dobrego w nowym roku, co nie zapomnę.
Dziękujemy. Pani również życzymy.
Dziękuję. Ja dzwonię z takim zapytaniem. W zeszłym roku, w listopadzie, zmarła moja mama i zamknęłam mamy konto w banku. I pani z banku poinformowała mnie, że w ciągu pół roku mam zgłosić się
do Urzędu Skarbowego złożyć zeznanie podatkowe.
No tak. Dam na koncie końcowym zamknięciu była kwota 243 zł.
No,
co ja teraz mam z tym zrobić?
To jeszcze zależy od dalszych innych składników majątkowych, bo tutaj po najbliższej osobie, jeżeli pani miała tylko te 200 parę złotych i nie było żadnej innej masy spadkowej, no to mieści się pani w limicie zwolnienia, które wynosi 9637 zł i tu w zasadzie nic pani nie musi zrobić. Ale jeżeli po mamie zostało jakieś inne dobra, jakiś inny majątek i on będzie przekraczał tą kwotę 9637 zł, to sugeruję pani sporządzić takie zeznanie SDZ-2 i je w ciągu 6 miesięcy złożyć od daty nabycia spadku po mamie, czy tam u tego przeprowadzenia tego postępowania przed notariuszem lub przed sądem. No bo to z wielu powodów warto. No chociażby z takiego, że nagle się może okazać, że jest jeszcze gdzieś inny rachunek bankowy, o którym pani akurat dzisiaj nie wie i może mogą się tam większe kwoty pojawić. Także no to wszystko zależy od kwestii, jaki był tutaj status majątkowy pani mamy.
Tak, ale mama ostatnie 3,5 roku mieszkała u mnie i w mojej miejscowości miała konto.
Jasne. I to było jedyne, co posiadała.
To było jedyne konto, jakie posiadała.
No, to przy tak nikłej kwocie, jeżeli to było faktycznie 200 parę złotych, zwykłych złotych, nie tysięcy złotych, to nie musi pani nic robić. Także tutaj mamy pełne zwolnienie. Tak jak jeszcze raz powtórzę, bo to i tak dla pani, jak i dla innych słuchaczy, to kwota w tej pierwszej linii dziedziczenia, w tych osób bliskich, jeżeli nic nie robimy, tak, czyli tak zostawiamy jak jest, to jest 9637 zł i tu po prostu jest pani jakby po pierwsze w ogóle zwolniona z jakichkolwiek obowiązków deklaratoryjnych, nie musi pani żadnego podatku płacić. Może się zdarzyć, co jest dosyć częstym zjawiskiem, że za 3-4 lata Urząd Skarbowy do pani na przykład przyśle pismo albo wezwanie, że on w swoich zasobach informatycznych widzi, że nastąpiło dziedziczenie po osobie zmarłej, bo czy notariusz przesłał akt dziedziczenia, czy sąd przesłał postanowienie o dziedziczeniu, no i nie ma z drugiej strony jakby złożonego formularza SD3 czy SDZ2. To wtedy należałoby odpisać, że właśnie to było te 200 parę złotych i w związku z tym mieści się pani w limicie i nie ma pani obowiązku składania żadnych zeznań.
Aha. Czy mógłby mi pan podać jeszcze, jak to tam się nazywały te
formularze?
Formularze, tak. SD3 to jest wtedy, kiedy dziedziczymy od osób dalszych lub kiedy przekroczymy ten 6-miesięczny okres pozwalający nam na takie zupełnie bezfiskalne dziedziczenie. A ten formularz, który składamy w ciągu tych 6 miesięcy, nazywa się SDZ2. Stanisław, Danuta, Zygmunt i dwójka na końcu.
Dziękuję ślicznie.
Dziękujemy. Do usłyszenia.
Do widzenia. Do
Polski
widzenia.
Radio PIK. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Proszę bardzo, słuchamy. Ale proszę jeszcze radio przyciszyć, bo słyszymy jakieś przydźwięki.
Dzień dobry. Ja mam takie zapytanie. Ja mam stopień umiarkowany, a mąż ma trzecią grupę. Jeździmy do sanatorium z funduszu. Czy ja mogę sobie odliczyć dojazd do sanatorium, ale z funduszu na rehabilitację?
Tak, może pani sobie odliczyć, bo rozumiem, że jest pani właścicielem albo współwłaścicielem pojazdu.
Tak, jestem współwłaścicielem, a mąż jest właścicielem.
To może pani sobie odliczyć od dochodu wydatek poniesiony za zapłatę za pobyt w sanatorium, w tej części, w której pani finansuje, i może pani sobie odliczyć również wydatki na dojazd do sanatorium.
Na dojazd, no bo to z funduszu jest, nie prywatny.
Ale to nie ma znaczenia, nawet gdyby pani korzystała z tego pojazdu już dla innych celów, to co się zmieniło w przepisach, to może pani sobie wydatki poniesione odliczyć.
Aha. Całości. Ja i mąż.
Znaczy,
jeżeli państwo
dwa
razem jedziecie, no to wydatki zostały poniesione raz. Czyli nie można sobie odliczyć dwukrotnie wydatków, ich nie ponosząc.
Rozumiem.
Więc albo po połowie, albo na przykład pani odlicza, albo mąż odlicza.
Tak, bo my się wspólnie rozliczamy.
Dziękujemy pięknie. Dziękujemy. Do usłyszenia. I to jest też w ramach tej zmiany, pani Wioleto, bo wcześniej było tak, że za dojazdy do sanatorium można było tylko zrobić odliczenie, jeżeli się jechało...
Jeżeli komunikacją publiczną,
właśnie,
można było wydatki sobie odliczyć.
A jeżeli prywatnym samochodem, no to nie. I w tej chwili się to zmieniło. Dzień dobry, Polskie Radio PIK.
Się zmieniło, że na dojazd.
Halo, słuchamy. Halo, halo, słyszy nas pani?
Pojechałaś pociągiem, mogłeś odliczyć.
Halo, czy pani nas słyszy? Bo my już panią słyszymy. Halo, halo.
Dzień dobry.
O, to chyba nie. Dobrze. Kolejny telefon. Dzień dobry, Polski Radio PIK.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry.
Ja mam pytanie. Jestem dłużnikiem w stosunku do instytucji państwowych. To jest kwota około 300 tysięcy. Z tego tytułu ponoszę koszty komornicze i tak dalej. I teraz ojciec przyszedł z taką propozycją, żeby mi tą kwotę spłacić. Znaczy da mi 30 tysięcy, ja to spłacę. Czy ja od tej kwoty będę musiał płacić podatek?
Nie, znaczy nie będzie pan musiał spłacić, przepraszam, nie będzie pan musiał tutaj żadnego podatku płacić, jeżeli zostanie to tak przeprowadzone, że pana ojciec przeleje panu te pieniądze
formalnie,
na konto bankowe.
Nie dostanę, tak?
No nie chodzi o to, żeby gotówką, to przede wszystkim nie może być gotówką. Może być na konto, najlepiej na pańskie konto. To,
no i nie to, z ręki do ręki, po prostu nie w koperci.
No właśnie, ale również może być sytuacja, że na konto pańskiego dłużnika, bo tutaj przepisy mówią o płatności na rachunek bankowy. I aha, wtedy pan ma 6 miesięcy czasu na to, żeby złożyć formularz SDZ2 do naczelnika właściwego dla siebie, tak, i wykazać tą darowiznę pieniężną od rodzica, tak? Że od rodzica dostał pan te 30 tysięcy złotych.
I wtedy pan nie zapłaci, a jeżeli pan przegapi tych 6 miesięcy, nie daj Boże.
O, to wtedy SD3 i wtedy trzeba zapłacić od tego, nawet w najgorszym wypadku 7%.
I nawet jeden dzień, proszę pamiętać o tym.
Dobrze, dziękuję ślicznie za informację. Do widzenia.
Dziękujemy, do widzenia. Polski Radio PIK, halo.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Do sanatorium odwiózł mnie syn swoim samochodem. Czy coś można odliczyć od podatku?
nie można. Żeby móc skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej w zakresie odliczenia wydatków, to trzeba po pierwsze być właścicielem albo współwłaścicielem pojazdu i ponieść wydatki na ten dojazd. Także skoro pani podróżowała nie swoim samochodem,
i nie na swój koszt.
I na, no, być może pani zwróciła synowi pieniądze za paliwo, czy powiedzmy w jakiś inny sposób się państwo rozliczyliście, ale nie spełnia pani tego warunku posiadania samochodu.
Rozumiem, dziękuję, do widzenia.
Dziękujemy, do widzenia.
Bardzo, do usłyszenia.
52 345 50 90. Dzień dobry, Polskie Radio.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Chciałem się dowiedzieć, bo mi, ja nabyłem spadek, już 19% mi zabiera z renty skromnej i jestem na drugiej grupie. Urząd Skarbowy, czy od stycznia się zmieniły przepisy, bo jakbym to sprzedał, czy muszę czekać 5 lat?
Ojej, po kolei.
No trochę pan namieszał. Jeszcze raz, odziedziczył pan spadek.
Tak, już mi zabiera Urząd Skarbowy no, po 100 zł z renty.
A dlaczego panu zabiera z renty, skoro pan...
No dlatego, że nabyłem spadek, że mogę to sprzedać i odwoływałem do...
Czyli nie zapłacił pan podatku od spadku?
No bo nie mam jeszcze i jeszcze to nie jest sprzedane.
Ale...
No, chyba... dobrze, skomplikowana sytuacja. To ja tak, no.
Sprawę. Wiesz, tylko czy będę musiał od nowego roku, czy trzeba czekać 5 lat...
Żeby to sprzedać. Czyli rozumiem, tam jest nieruchomość.
Kiedy zmarła osoba, po której pan odziedziczył ten spadek?
W którym roku zmarła osoba?
Rok temu odziedziczyłem. Mhm.
Czyli tak, jeżeli pan chce sprzedać, bo rozumiemy, że to chodzi o jakieś mieszkanie czy nieruchomość.
No w bloku.
Tak, więc jeżeli pan to chce sprzedać, to pan może to w dowolnym czasie sprzedać, tylko musi się pan liczyć z tym, że w dacie sprzedaży powstanie panu obowiązek zapłaty, znaczy może nie w dacie, bo to tam powiedzmy do kwietnia następnego roku, ale od tej sprzedaży wyjdzie panu dochód w wysokości praktycznie przychodu, bo jeżeli mamy coś odziedziczone w spadku, to wartość tego nabycia w spadku jest praktycznie zerowa. Potem jak pan sprzedaje mieszkanie w bloku, no to dostanie pan jakąś tam kwotę pieniędzy. Z tej kwoty pieniędzy no, przyjdzie panu zapłacić 19% podatku dochodowego i tutaj renta i pobieranie przez Urząd Skarbowy jakichkolwiek obciążeń nie ma nic do tego. Zapłacić panu przyjdzie no, te 19% tak zwanego PIT-a, chyba że pan przeznaczy te pieniądze ze sprzedaży mieszkania na własne potrzeby mieszkaniowe, ale własne potrzeby, tak? Mieszkaniowe, czyli na remont, na zakup mieszkania. I w tej sytuacji dalej pan będzie obciążany podatkiem, prawdopodobnie od to ma pan na myśli od spadków i darowizn, no bo skoro pan odziedziczył, no to tutaj fiskus jak najbardziej ma prawo domagać się zapłaty podatku, chyba że tam była jakaś... Tak, jakaś okoliczność, powiedzmy, która mogłaby pana zwolnić,
ale... Ale przepraszam pana, Urząd Skarbowy.
Zabiera, potrąca panu 100 zł miesięcznie.
No oczywiście, miesięcznie. To jest z renty.
Słusznie, bo nie...
Tak, to rozumiemy w każdym razie, co pan mówi.
Tak.
Skoro ale nie uregulował pan podatku.
Czy muszę czekać 5 lat? Od nowego, jak już rok jestem właśnie...
Znaczy, jeżeli nie chce pan płacić podatku ze sprzedaży nieruchomości, to musi pan czekać 5 lat. Jeżeli pan zapłaci podatek od sprzedaży nieruchomości, od tego przychodu, czyli w roku 2018 sprzeda pan nieruchomość za 150 tysięcy złotych, to w roku 2019 zapłaci pan 19% podatku. Jeszcze będzie pan raz. Też mógł spłacić Urząd Skarbowy.
Ale czy
pieniędzy.
Będę miał dwa podatki, czy my się rozumiemy?
Będzie miał pan dwa podatki, albo pan całą kwotę ze sprzedaży.
Jeden podatek
tak, ale tamten będzie podatek. Od sprzedaży.
Ale jest inny. Tamten jest podatek od nabycia spadku, a to jest podatek od sprzedaży nieruchomości.
Jeżeli sprzeda pan przed upływem 5 lat. Ale sprzedać pan może, tylko wtedy będzie ten podatek 19-procentowy.
Czyli nic się przepisy w tym roku w tym nie zmieniły.
Nie zmieniły niestety. Dziękujemy panu pięknie. Kończymy dzisiejszy dyżur. Ja tak poganiam, przepraszam, za 2:13. Szybciutko dzisiaj czas minął. Bardzo państwu dziękuję. Pani Wiedra Wełnicka, pan Michał Wozikowski, pan Mariusz Gotowicz.
A my też dziękujemy.
Dziękuję, do usłyszenia.
Kancelaria Doradztwa Podatkowego, a my spotykamy się z państwem za 2 tygodnie. Za tydzień mamy dyżur, niech sprawdzę.
Nawet chyba za 3.
Za tydzień się spotykamy. Przepraszam.
No i bardzo się cieszymy.
Za 2 tygodnie Narodowy Fundusz Zdrowia. Dobrze, a my za tydzień się spotykamy. Dobrze, o godzinie 12:15.